raz pierwszy pomyślałam o tym, że nie chcę dłużej pracować na etacie 10 lat temu. I tak mi się wydawało już wtedy, że powinnam założyć własną działalność. A ponieważ do takich pomysłów zapalam się błyskawicznie, no to jak pomyślałam, tak, zrobiłam. Zwłaszcza, że okoliczności przyrody były bardzo sprzyjające. I dziś opowiem Ci o trzech błędach, które sprawiły, że musiałam zamknąć tę świeżo otwartą firmę. Tak ku przestrodze. Zapraszam serdecznie.
To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done.
Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelance piszczy. Za moim oknem, które mimo iż jest szczelnie zamknięte, to bardzo dokładnie słychać, a przynajmniej ja słyszę, odbywa się jakieś wykopalisko, bo cały czas słyszę dźwięki młota. Mam jednakże nadzieję, że Ty tego słyszeć nie będziesz i że będziesz mogła posłuchać tego podcastu w spokoju. Jeżeli jednak gdzieś tam by się coś przebiło, to bardzo Cię za to przepraszam, ale niestety z tego, co się orientuję, to te roboty potrwają przez 3 tygodnie, a ja tyle nie mogę czekać na to, żeby nagrać ten odcinek. Okej, to tak tytułem wstępu. I w intro zapowiedziałam Ci, że będę opowiadać o tym, jak to się stało, że musiałam zamknąć firmę. Ja pisałam na ten temat już jeden wpis na bloga, aczkolwiek myślę sobie, że takich przestróg nigdy dość i dzisiaj oprócz tego, że opowiem Ci, jak to się stało dokładnie, tak bardziej rozbuduję to, co było na blogu, to jeszcze powiem Ci, jakie są 3 rzeczy, które mogą zaskoczyć nawet działającego przedsiębiorcę i jakich błędów nie należy popełniać. Przez cały ostatni weekend porządkowałam treści do 2. wydania książki, rzuciłam pracę i co dalej. To wydanie, tak jak już wspominałam w kilku poprzednich podcastach, jest kierowane do wszystkich freelancerów, nie tylko do wirtualnych asystentek, więc jest dosyć mocno rozbudowane. W związku z tym szlifowałam kropki, dopieszczałam przecinki, sprawdzałam merytorykę, no i z pewnym wzruszeniem na nowo czytałam historie, które opisywałam 2 lata temu. Ta książka pokazuje bowiem dobitnie, że jeżeli czegoś tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pragniesz i jesteś wystarczająco zdeterminowana do tego, żeby zacząć działać i nie przestawać, to jesteś w stanie osiągnąć bardzo wiele. Prowadzę w niej czytelnika krok po kroku przez proces zakładania własnej firmy, no i przestrzegam też przed błędami, które popełniło wielu przedsiębiorców przed tą osobą czytającą, a które już na pewno popełniłam ja. No bo tak naprawdę te początki, kiedy zakładasz własną działalność, to one są naprawdę bardzo fajne, takie ekscytujące, ale potem bywa różnie. No i czytając tę historię, na nowo przeniosłam się w czasy, kiedy moje dzieci były takimi, wiesz, ledwo pełzającymi po ziemi robalami, a ja szarpałam się z własnymi myślami, jak i wiele innych mam, zastanawiając się, co jeśli nie etat, bo ja wcale na ten etat wracać nie chcę. I traf chciał, że w moim przypadku ta decyzja podjęła się niejako sama za mnie. Otóż pewnego pięknego sierpniowego poranka ponad 10 lat temu dowiedziałam się, że jeśli nie chcę popylać po całej Polsce rozklekotaną astrą i wciskać ludziom kitu, bardzo ważnego towaru, to w zasadzie nie mam czego szukać w firmie, która ni stąd, ni z owąd przejęła spółkę, w której pracowałam. Tę historię opisałam na samiusieńkim początku książki w sposób bardzo obrazowy, więc jeśli czytałaś, to zapewne wiesz, o czym mówię. Jeśli nie, to zachęcam Cię do przeczytania. No w każdym razie ja nie chciałam. Do wciskania ludziom czegokolwiek, nawet najbardziej wartościowego produktu, to się nadają jak świnia do karety. I myśl o tym, że miałabym pół dnia spędzać w samochodzie, a potem, wiesz, obciągając kusą spódniczkę, no bo takie były wymogi, iść uśmiechać się do nieznanych osób, robić z siebie idiotkę i opowiadać im bajki, ta myśl naprawdę przyprawiała mnie o dreszcze. I ja od zawsze wiedziałam, że sprzedaż jako taka nie jest, delikatnie mówiąc, moim powołaniem. Ba, że nadają się do niej po prostu jak świnia, wół czy cokolwiek innego, rogacizna czy nie rogacizna do karety, cokolwiek by to nie było, no po prostu nie jest to moje przeznaczenie. No i teraz się zastanawiam, dlaczego w ogóle założyłam własną działalność, w której ta umiejętność sprzedaży jest niezbędna. No bo jest. Nawet jeżeli nie sprzedajesz produktów, to sprzedajesz siebie, swoje usługi, swoje umiejętności, swoją osobę, swoje kompetencje. Tylko, że mi chyba jakoś nie przyszło to do głowy, no ale o tym za chwilę. W każdym razie od tego sierpnia do stycznia, czyli przez prawie pół roku, miotałam się po domu, zastanawiając się, co ja w ogóle mam dalej ze sobą zrobić. Oficjalnie nazywało się to "szukam pracy". A w praktyce wyglądało tak, że codziennie rano odpalałam komputer, robiłam przegląd wciąż tych samych ogłoszeń, no bo umówmy się, one się nie zmieniają co 5 minut. Od czasu do czasu pojawia się coś nowego po prostu. Wysyłałam nawet niezmodyfikowane CV wraz z listem motywacyjnym, no i czym prędzej zamykałam to elektroniczne pudełko i modliłam się o cud. Najlepiej w postaci jakiegoś olśnienia, które spłynie na mnie tak, że nie będę musiała wracać na etat. Więc tak naprawdę, szczerze mówiąc, to w ogóle mi nie zależało na tym, żeby z tych ogłoszeń cokolwiek wyniknęło. Liczyłam na ten cud, który pozwoli mi założyć własną działalność, ponieważ ta właśnie myśl, no, chodziła mi po głowie od bardzo, bardzo dawna, ale nigdy nie miałam odwagi jej zrealizować. Pytanie, jaka to miała być działalność, jakby pozostawało poza sferą moich dalszych zainteresowań. No i to był ten mój pierwszy błąd, czyli tak zwana firma z przypadku. I tę historię również w sumie opisałam dosyć dokładnie w książce "Rzuciłam pracę i co dalej", ale tutaj przytoczę Ci ją w telegraficznym, dosłownie w skrócie, w dwóch zdaniach. Otóż pewnego pięknego styczniowego dla odmiany poranka stwierdziłam, że to jest mój dzień. Ja zakładam własną działalność. Nieważne jaką, nieważne jak, jest okazja, to trzeba ją wykorzystać. No i jak pomyślałam, tak zrobiłam. Tą okazją był nabór do projektu dofinansowań ze środków unijnych. Czyli jakby zyskałam swój wymodlony cud. Złożyłam dokumenty, no i się zaczęło. Głównie oczekiwanie, bo pierwszy etap to była weryfikacja złożonego przeze mnie wniosku, która trwała i trwała i trwała i trwała po prostu w nieskończoność. A mnie jakoś nie przyszło do głowy, żeby wykorzystać ten czas produktywnie. No głupia byłam, jak nie powiem co, tak prawdę powiedziawszy, mało doświadczona również, bo po prostu nie przyszło mi do głowy, żeby się zastanowić, po pierwsze, co będzie w ogóle, jeżeli ja tej dotacji nie dostanę, a po drugie, no właśnie, co ta moja firma i ja w niej, co miałybyśmy wspólnie robić. No, co ja bym miała w niej robić tak de facto. Nie miałam dlatego pojęcia o prowadzeniu działalności, nie miałam bowiem też żadnych wzorców dookoła. W mojej rodzinie nie było osoby, która by prowadziła wcześniej działalność, nie było nikogo, kto prowadził firmę, ba, chyba nawet nie było nikogo na takich bardzo kierowniczych stanowiskach, żeby mógł mi powiedzieć, z czym takie prowadzenie firmy i zarządzanie ludźmi w ogóle się wiąże. Więc ja nie miałam nie tylko bladego pojęcia o tym, co chcę robić, dla kogo chcę robić, nawet nie miałam biznesplanu. No, jak widzisz, to nie miało szans powodzenia. Ale miałam zapał i entuzjazm, tyle tylko, że okazało się, że to jest za mało. To znaczy, wystarcza na początek, kiedy się zaczynasz rozkręcać i bardzo, bardzo, bardzo chcesz coś robić. I oczywiście przydaje się w trakcie prowadzenia firmy, kiedy napotykasz na dziesiątki wyzwań, no bo co tu dużo kryć, przedsiębiorca na co dzień napotyka miliony przeszkód na swojej drodze. Jednak entuzjazm i zapał nie mogą, w ogóle nie są w stanie być jedynym motorem działania. Kiedy zaczynasz prowadzić własną działalność, musisz mieć plan. Kiedy w ogóle ci przyjdzie do głowy, że ty chcesz zacząć, to musisz stworzyć przynajmniej jakąś taką wizję tego, co chcesz robić. Najlepiej, żeby ten plan był precyzyjny, osadzony w czasie, żeby miał wyznaczone kroki milowe, żeby można było mierzyć jakieś tam punkty takie najważniejsze po kolei. Bo samo powiedzenie sobie, że będę prowadzić firmę, no to niestety nie wystarczy. Wystarczy na początek. Takiego będę prowadzić, no tylko pytanie, co dalej? Musisz wiedzieć, co chcesz robić, no i przede wszystkim, z kim chcesz to robić. Jakie usługi i produkty, albo produkty będziesz oferować. Ale to, co jest absolutną podstawą tego, co ty musisz, ja strasznie nie lubię słowa musisz, ale niestety w przypadku własnej działalności to ten punkt akurat jest taki najbardziej must have i to musisz wiedzieć, no to jest to, kim jest twój klient i gdzie oraz w jaki sposób, czyli tutaj kłania nam się sprzedaż, będziesz go zdobywać. I to są absolutne podstawy, których nie uniknie żaden przedsiębiorca. Takie minimum z minimum. Jak to zrobić i co więcej powinnaś wiedzieć, no to opisałam w książce, opowiedziałam w kursie jednym i drugim, więc nie będę się powtarzać. Może tylko wspomnę o jednej rzeczy. Musisz znów, ponownie, warto, naprawdę warto mieć wszystko policzone. Jak bardzo by ci ktoś nie mówił, że robiąc to, co kochasz, nie przepracujesz ani jednego dnia, a w końcu w miłości nie myśli się o pieniądzach, to pomyśl o nich. W zasadzie pomyśl o nich bardzo dokładnie. Dlaczego? Żebyś nie wpadła w pułapkę numer dwa. Żebyś nie popełniła tego drugiego błędu, czyli wiesz, nawet najbardziej wypasiona poduszka finansowa błyskawicznie stanie się wyleniałym kocykiem, jeżeli jej odpowiednio nie zasilasz. Okej, no to ustaliliśmy już, a w zasadzie ustaliłyśmy już, że musiałam odejść z etatu i że to, że musiałam z tego etatu odejść, było winą pracodawcy. No bo rzeczywiście tak było, firma się rozwiązała, przekazała część pracownikom innej spółce, tamta spółka wcale nie była taka chętna do brania tych zasobów, więc jeżeli tylko mogła, no to powiedziała nam adieu. No i ja byłam właśnie w tej grupie, która się z tą spółką pożegnała. Rozwiązanie umowy nastąpiło nie w wyniku porozumienia stron, a właśnie z winy pracodawcy. Czyli dostałam całkiem solidną odprawę. No i na moim koncie pojawiła się suma, jakiej nie miałam nigdy wcześniej. No, chyba że z prezentów ślubnych, ale o tym dziś. I ta suma dała mi takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Coś tam sobie policzyłam, no bo w końcu głupia nie jestem, za coś trzeba żyć. Jak się ma kredyt, dwójkę dzieci i dom na utrzymaniu, to warto wiedzieć, ile się wydaje. Więc policzyłam, że powinno mi wystarczyć na prawie 9 miesięcy życia bez pracy. Więc absolutnie nie czułam presji tego, że muszę znaleźć tę pracę w przeciągu miesiąca czy dwóch. Tyle tylko, że te 9 miesięcy to minęło jak z bicza strzelił, a ja nadal bujałam w obłokach, nie mogąc sobie znaleźć zajęcia i przede wszystkim nie mogąc znaleźć pracy. W ogóle wydawało mi się, że znalezienie pracy z moim doświadczeniem, bo jednak miałam te kilka dobrych kilka lat doświadczenia z dwoma językami, z już posiadanymi dziećmi, więc nie było obawy, że zaraz wyjdę za mąż, zajdę w ciąży, nie wiadomo co, wyląduję na jakimś L4, to wydawało mi się, że ja tę pracę spokojnie znajdę w przeciągu 3 miesięcy, a jeżeli nie pracę, no to przecież jeszcze jest opcja firma. Niestety fakt, że zaczęłam się starać o dotację, sprawił, że nie mogłam utracić statutu osoby zwolnionej z winy pracodawcy, czyli krótko mówiąc nie mogłam pójść do pracy i wszelkie możliwości zarobkowania zostały mi odebrane. I to było takie trochę no, dziwne, jeśli chodzi o te przepisy, no bo kurczę, sam projekt zaczął się w styczniu, a tak de facto zakończył się w listopadzie, czyli przez 11 miesięcy ja musiałam utrzymać status osoby bezrobotnej. Czyli krótko mówiąc, znalazłam się w czarnej dupie. Znaczy w pozycji nie do pozazdroszczenia. Jeżeli nie masz poduszki finansowej, to w ogóle jest dno i metr muł. A poduszka finansowa nie jest niestety czymś danym raz na zawsze. I to nie jest niewyczerpane źródło energii. No niestety, jeżeli ktokolwiek miał okazję korzystać, jeżeli ty kiedykolwiek miałaś okazję korzystać z oszczędności, no to wiesz, że one się potrafią rozchodzić naprawdę błyskawicznie, a nawet jeszcze szybciej. Dlatego jeśli prowadzisz działalność i naruszasz te swoje żelazne rezerwy, no bo warto tę poduszkę naprawdę mieć, przynajmniej na pół roku działalności, gdyby się zadziało cokolwiek, to jeżeli naruszasz te rezerwy, to musisz pamiętać o ich uzupełnieniu. Ba, więcej. Nawet jeżeli wiedzie ci się świetnie, prowadzisz działalność, klienci napływają, pracy jest w brud, a pieniądze płyną wartkim strumieniem, no to nie zapominaj o tym, by mimo wszystko regularnie zasilać konto poduszkowe. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji będzie jak znalazł. A gdyby takie ci się w ogóle nie trafiły, czego ci z całego serca naprawdę serdecznie życzę, no to będzie z czego inwestować w rozwój. I może to głupio zabrzmi i być może nikt nigdy wcześniej ci tego nie powiedział, ale nie odkładaj nigdy, przenigdy nie odkładaj pieniędzy na czarną godzinę. Myśl o tych pieniądzach jako o swojej inwestycji, o inwestycji w swoją przyszłość, o tych pieniądzach, które odkładasz po to, żeby móc się rozwijać. Dlaczego? No bo niestety tak to działa. Ja wielokrotnie mówiłam o tym mindsetzie i o myśleniu i o tym, jak my myślimy o pieniądzach, o pracy, o klientach i o wszystkim innym, że przyciągamy to, w co wierzymy. I jeżeli ty uwierzysz, że ta mityczna, czarna godzina nadejdzie kiedyś i że ty musisz być na tą czarną godzinę przygotowana i musisz mieć odłożone te pieniądze, bo czarna dziura pochłonie ci absolutnie wszystko, to ja ci powiem, że ona już do ciebie biegnie świńskim truchtem. Więc pamiętaj, że wszystko zaczyna się w głowie. Nawet bałagan. Wszystko, absolutnie wszystko. Jeżeli powiesz sobie, że odkładasz te pieniądze, żeby zainwestować w swój rozwój, to one się tam zaczną mnożyć. I będziesz mogła inwestować w kursy, w mastermindy, w procesy mentoringowe, w akademię, w cokolwiek będziesz chciała. Po prostu będzie na to kasa. Okej, dobra, no to teraz tak. Ja nie miałam pracy przez 9 miesięcy. W związku z tym nie miałam też z czego zasilać tej poduszki finansowej. Zatem wniosek jest bardzo prosty. Nie miałam też klientów. Nie miałam pracy, nie miałam zleceń. Na początku rzeczywiście, no będąc w tym programie, tak jak powiedziałam, po prostu nie mogłam ich mieć, bo takie były warunki udziału w projekcie. A jednak tak bardzo wzięłam sobie to do serca. I tak bardzo gdzieś się zakotwiczyła ta myśl w mojej głowie, że nie wolno mi szukać klientów, że przez kolejne kilkanaście miesięcy, kiedy już dostałam dotację, kiedy już mogłam prowadzić tę działalność, kiedy mogłam się rozwijać, również zlekceważyłam konieczność posiadania klienta. I szczerze ci powiem, nigdy, przenigdy, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy już prowadzisz działalność, czy masz ją rozbujaną nie wiadomo jak, nie lekceważ klienta, nawet jeśli go nie masz. Więc możesz sobie bardzo łatwo wyobrazić, co stało się wkrótce potem. Firma, która nie ma klientów, nie ma środków na przetrwanie, wkrótce przestaje po prostu być firmą. Pisałam o tym właśnie we wspomnianym na samym początku wpisie blogowym. A to, co bym chciała tutaj jeszcze podkreślić, to to, że klient jest tym takim kluczowym elementem całej układanki, którego absolutnie tego elementu, nie klucza, nie układanki, tego elementu tej układanki nie wolno pominąć. Choćbyś była najlepsza w swoim fachu, miała najlepiej napisaną ofertę na stronie www, najpiękniej zaprojektowane logo, najlepiej dobrane kolorki w identyfikacji wizualnej, bez klienta nie istniejesz. To znaczy, ty może tak, ale twoja firma to chyba wyłącznie na papierze i to najlepiej, żeby w tym momencie została zawieszona, bo tylko generuje koszty. Po prostu nie da się prowadzić działalności, nie mając klientów. To jest koniec, kropka i absolutnie ten temat nie podlega dyskusji. Tak po prostu jest. Co więcej, ten klient to jest jak ta poduszka finansowa. On nie jest nam dany raz na zawsze. Może się zdarzyć, że jednego dnia masz pełen portfel klientów. Po prostu możesz wybierać w zleceniach. A w kolejnym tygodniu kilku z nich podejmie decyzję o zaprzestaniu współpracy, bo na przykład wydarzy się pandemia. I nagle się okaże, że nie tylko twoi klienci stają na krawędzi, ale ty razem z nimi. I twoja działalność w tym momencie, jeżeli nie zadbałaś o solidne fundamenty, zaczyna nie tylko chwiać się w posadach, ale po prostu ona już prawie leży i kwiczy, a tego oczywiście nie chcemy. No i to są tylko 3 z 10 błędów, które można popełnić, rozpoczynając, ale też prowadząc już własną firmę. Kiedy bowiem wszystko funkcjonuje jak w zegarku, to bardzo często jest tak, że my tracimy czujność. Ona jest po prostu uśpiona. Zapominamy o tym, że tę poduszkę finansową to należy od czasu do czasu przewietrzyć i uzupełnić, albo zainwestować, albo coś tam w niej zmienić. Że o klienta warto zadbać. Ale nie tylko zadbać, warto też rozglądać się stale za nowymi klientami. Patrzeć na to, co się dzieje na rynku, w którym funkcjonujemy i w branży, w której działamy. Bywa niestety bardzo często, że ta nasza uśpiona czujność pozwala nam poczuć się bardzo komfortowo i zwyczajnie obudzić się z ręką w nocniku. W książce Rzuciłam pracę i co dalej? Pokazuję fundamenty, podstawy zakładania własnej działalności. I pamiętaj, że czasem warto wrócić do korzeni, więc jeśli masz tę książkę na półce, to odśwież sobie od czasu do czasu jej podstawy. Jeśli nie, no to naturalnie znajdziesz ją w moim sklepie. A pod koniec stycznia pojawi się oczywiście to nowe i uzupełnione wydanie, o którym mówię, z komentarzami stratega, prawnika, specjalisty do spraw finansów oraz specjalistki do spraw PR. I wszystkie osoby, to już mogę głośno powiedzieć, że wszystkie osoby, które kupią tę pierwszą wersję teraz, bo bardzo chcą zobaczyć, co jest w środku i chcą przeczytać i dowiedzieć się, jak zakładać tę firmę, jak budować te fundamenty, no to one drugie wydanie dostaną ode mnie w prezencie w postaci e-booka, jak tylko pojawi się ono w sprzedaży. No i cóż, co ja Ci mogę powiedzieć? Wysłuchałaś mojej historii. Jak widać, nie była ona usłana różami. To była historia mojej pierwszej działalności. Ja po tej próbie prowadzenia własnej firmy te 10 lat temu zawiesiłam działalność i wróciłam na etat na prawie 5 lat. Kolejnych 5 lat. I dopiero potem, w 2017 roku, stwierdziłam, że spróbuję jeszcze raz. Nauczona tymi wszystkimi doświadczeniami, wyciągnęłam wnioski. Podzieliłam się zresztą nimi w książce. Zaprojektowałam pierwsze kroki swojej firmy i swojej kariery jako przedsiębiorca na nowo. Bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie i licząc naprawdę każdą złotówkę i każdą cyferkę, dzieląc na mniejsze części. No i cóż, jak widać, jestem tu i teraz, działam, pracuję, mam zespół i działalność jest cały czas razem ze mną. Co więcej, mam pomysły na jej dalszy rozwój, więc jeśli masz ochotę mnie obserwować, to polecam bardzo serdecznie. A jeśli w ogóle uważasz, że ten odcinek może się przydać na przykład twojej koleżance, przyjaciółce czy jakiejkolwiek znajomej osobie, bo ona właśnie myśli o tym, żeby zacząć działać jako przedsiębiorca, żeby założyć swoją firmę, założyć swoją własną działalność, to podziel się z innymi, puść go w świat. Niech się ta przestroga, bo naprawdę to jest bardzo istotne, niech ona się niesie. I no cóż, lepiej jest uczyć się na własnych błędach niż popełniać własne. Ja tych błędów popełniłam tyle, że mogę nimi obdzielić co najmniej kilkanaście osób, więc skorzystaj z mojego doświadczenia. Okej, słuchaj, trzymam za Ciebie kciuki i cóż, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.